Przy mikrofonie tym razem nie Jan, nie Jan, Łukasz Jankowski, tylko Jan Oleński. I ze mną na antenie Zbigniew Stefanik, korespondent mediów polskich we Francji. Dzień dobry panu. Dzwonimy do pana, żeby porozmawiać przede wszystkim o głównej informacji, którą już właściwie podawaliśmy w dzisiejszym popołudniu wnet, cytując artykuł z portalu Le Monde FR, a informacja dotyczy połączenia grup Chrysler Fiat z francuską grupą PSA. Co niesie ze sobą ta fuzja dla świata motoryzacji i gospodarki w ogóle?
Otóż faktycznie, pan jak to wspomniał, w najbliższym czasie ma dojść do fuzji Chrysler Fiat z grupą francuską PSA, czyli właściwie dwóch liderów, należących do grupy liderów rynku motoryzacyjnego na świecie, w tym również w Europie. Przedstawiciele zarówno PSA, jak i Chrysler Fiat poinformowali, iż w wyniku tej fuzji powstanie nowa grupa, której udziałowcami równo po połowie będą zarówno PSA, jak i Chrysler Fiat. Nowa grupa ma mieć siedzibę w Holandii, gdzieś w Holandii, a jej prezesem ma być Carlos Tavares, czyli jeden obecnie zarządzający francuskim rynkiem motoryzacyjnym, francuskim przemysłem motoryzacyjnym. Tak więc dość istotna fuzja, która wszak wpłynie rynek motoryzacyjny nie tylko w Europie, ale również zdaje się na świecie, bowiem już na tym etapie, jeśli połączyć wyniki handlowe Chryslera Fiata i PSA pierwszego semestru tego roku, to wynika, iż 23,8% sprzedanych samochodów w całej Unii Europejskiej no właśnie były marki Chrysler Fiat czy też PSA. Warto również dodać, iż do francuskiej grupy PSA w jej skład wchodzi również Citroën, jak i również Opel. Tak więc ta nowa grupa, jej wartość jest szacowana przez ekspertów na około 50 miliardów US dolarów. Grupa ta z pewnością będzie miała dość duże szanse objęcie leadershipu na światowym rynku motoryzacyjnym. Na tym etapie, na starcie, zdaje się, iż zajmie ona czwartą pozycję, jednakże w sytuacji, gdzie grupa Renault-Nissan ma coraz większe kłopoty. Chodzi tu bowiem o konflikty, które od zatrzymania w Japonii prezesa tej grupy, Carlosa Ghosna, dochodzi w tej grupie do konfliktów pomiędzy przedstawicielami Nissana i Renault. Powoduje to, że grupa ta traci na wartości, tak więc nowa grupa Chrysler Fiat PSA będzie miała szansę przejąć tak naprawdę rynek, który właśnie traci grupa Renault-Nissan, jak również konkurować z takimi grupami jak grupa Volkswagen, czy też inne grupy. Wreszcie ta fuzja wpisuje się wprost w myśl gospodarczą prezydenta Francji, który właśnie prowadzi do wszelkich fuzji przemysłu zachodniego, tak aby sprostać konkurencji narzucanej coraz częściej i coraz agresywniej przez koncerny pochodzące z Azji. Miejmy również na uwadze, iż do takiej podobnej fuzji miało dojść już rok temu, albowiem dwie grupy miały się połączyć, francuska i niemiecka, chodzi tutaj o Siemens i Alstom. Do tej fuzji jednak nie doszło, ponieważ została ona zablokowana przez Komisję Europejską, Jean-Claude Junckersa, który argumentował tą decyzję, iż fuzja ta mogłaby doprowadzić do stworzenia kartelu i do uzyskania monopolu przez tą grupę, też nową grupę po tej fuzji na rynku europejskim, tak więc fuzja ta została zablokowana. Decyzja ta spotkała się z ostrą kontrą Paryża. Konflikt nadal trwa w tej kwestii między Paryżem a Brukselą. Być może więc nowa Komisja Europejska zmieni postawę instytucji europejskiej wobec tej fuzji. Jednakże faktycznie ta fuzja Chrysler Fiat PSA wpisuje się w tą myśl prezydenta Francji, która no właśnie zmierza ku konsolidacji przemysłu europejskiego, no właśnie w starciu z przemysłem z Azji. W tym tutaj chodzi głównie o przemysł południowo-koreański, który coraz bardziej agresywnie i skutecznie wchodzi na rynki europejskie, jak i również o przemysł motoryzacyjny japoński. Wiadomo również, iż tak naprawdę konkurencja z Azji przyczyniła się bardzo istotnie do upadku biura podróżowego Thomas Cook. Tak więc zdaje się, iż ta strategia jest pokierowana pewnymi faktami, również sytuacją, w której to Chiny zapowiadają stworzenie jedwabnego szlaku przez Europę. Ten szlak ma również wjazd przez Europę. Pomysł ten no, nie spotyka się z akceptacją, przez bezpośrednią akceptacją nad Sekwaną, czy też nad Łabą. Tak więc w tej sytuacji, gdzie faktycznie we Francji obawia się prezydent Francji, jak i również w Niemczech, są obawy związane z tym, iż Chiny mogą przejąć rynek transportowy i w ogóle infrastrukturę transportową w Unii Europejskiej. Takie właśnie fuzje przemysłu europejskiego czy też przemysłu zachodniego są takim remedium, przecież mają być takim remedium, no właśnie na te próby przejmowania przemysłu, wreszcie rynków zachodnioeuropejskich, czy też rynków zachodnich przez korporacje i grupy z Azji, które, jak już wspomniałem, jest to bardzo istotne, coraz skuteczniej i coraz agresywniej z korzystnymi ofertami przejmują kolejne parcele rynków zachodnich, w tym europejskich i amerykańskich.
Czy można się dopatrywać też w tych planach prezydenta Francji i tej ekspansji na przykładzie tej właśnie fuzji, o której teraz rozmawiamy, między grupą PSA a Chryslerem Fiat? Czy można się upatrywać też elementu dążenia do pewnej, no powiedzmy, dominacji gospodarczej w Europie po tym, jak dojdzie do Brexitu, bo wiadomo, że Francja teraz najwięcej zyskuje w zasadzie na wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i czy to ma jakikolwiek związek w ogóle z Wielką Brytanią?
Zdaje się, że nie, albowiem ta fuzja, jak już wspomniałem, jest próbą konsolidacji europejskiej myśli technicznej, też zachodniej myśli technicznej, jak również zachodniego przemysłu. Jest to przede wszystkim próba przeciwdziałania konkurencji z Azji. Jest to wreszcie próba stworzenia koncernu, który faktycznie przejąłby te parcele rynku, które zostały niejako utracone przez grupę Renault-Nissan, przejąłby te parcele rynku, zanim zrobią to koncerny z Azji, w tym południowo-koreańskie i japońskie. Tak więc tutaj bardziej należy dopatrywać się tego aspektu.
Znaczy to tak, no ale to jest wspólnym celem jest rzeczywiście stworzenie takiej strefy buforowej przed Azją, no ale i wszystko w myśl, prawda, chronienia Europy, interesów Europy Zachodniej przed konkurencją, no ale jakby nie patrzeć, to Francja na tym będzie zyskiwać najwięcej.
Francja również, to fakt, jednakże Francja kreuje się na lidera tak politycznego, jak gospodarczego Unii Europejskiej po Brexicie. Tak więc z pewnością ta fuzja wpisuje się w tą myśl prezydenta Francji, jak i również fakt, iż Francja jest głównym eksporterem w Europie broni na świecie, a jeśli chodzi o światowych eksporterów, to Francja zajmuje trzecie bądź czwarte miejsce, to zależy od rankingów. Francja również jest liderem tworzenia polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej, tak więc faktycznie Francja kreuje się na to państwo, które ma przejąć leadership w Unii Europejskiej, w sytuacji, gdzie faktycznie od 15-20 lat Paryż rywalizował z Londynem o to piąte miejsce w rankingu potęg gospodarczych światowych. Brexit ma więc postawić kropkę na i sprawić, iż Francja znajdzie się w ścisłej czołówce, być może będzie leadership, w sytuacji, gdzie faktycznie coraz więcej ekspertów prognozuje recesję gospodarczą w Niemczech, a inni eksperci zaś mówią o rychłym kryzysie politycznym, który ma wydarzyć się nad ławą, już niebawem. Tak więc faktycznie, korzystając z pewnego osłabienia Angeli Merkel, z pewnych informacji prawdziwych, czy też nieprawdziwych, tego nie wiemy, o jej złym stanie zdrowia, Emmanuel Macron próbuje więc wykorzystać tą sytuację gospodarczą, polityczną, aby przejąć leadership, jak i również, już wspomniałem, te aspekty gospodarcze, albowiem faktycznie utrata istotnej części rynku przez grupę Renault-Nissan powoduje, iż zostaje otwarta przestrzeń dla grup z Azji, w tym grup Korei Południowej i Japonii. Z pewnością Francja nie chciałaby, aby ten rynek został przyjęty przez grupy z zagranicy, grupy z Azji. Tak więc z pewnością ta fuzja ma służyć temu, aby Zachód integrował się wokół projektów gospodarczych. Jest to swego rodzaju powrót do źródeł w pewnym sensie, ponieważ faktycznie wspólnota europejska powstawała właściwie wokół projektów gospodarczych. Chodzi tutaj o wspólnotę węgla i stali. Tak więc być może taki nowy stymulus integracji europejskiej poprzez integrację właśnie podmiotów gospodarczych we wspólnym interesie, jakim jest obrona interesu gospodarczego Europy przed konkurencją z Azji.
Oby rzeczywiście taki miało to efekt, no ale Francja też przewodzi, można by powiedzieć, w Europie w różnych rozwiązaniach w polityce społecznej, swoimi rozwiązaniami socjalnymi. Jutro 1 listopada i tego też dnia Francja ma przeprowadzić reformę systemu świadczeń dla bezrobotnych. To przewiduje szereg rozmaitych zmian. Czego mogą spodziewać się obywatele francuscy po ustaleniach tejże reformy?
Otóż ta reforma wpisuje się w nieco szerszy, szersze spektrum reform wprowadzanych przez prezydenta Francji, reform de facto polityki społecznej nad Sekwaną. Z jednej strony faktycznie reforma zasiłku dla bezrobotnych, czyli utwardnienie tych kryteriów od jutra bezrobotni, aby móc aplikować o zasiłek, będą musieli przepracować co najmniej 6 miesięcy, a nie 4, jak miało to być dotychczas. Zmienia się również algorytm liczenia wysokości tego zasiłku, tak więc kilka istotnych zmian, które zdaniem wielu ekspertów uderzą tak naprawdę w tych najuboższych pracowników. Warto również mieć na uwadze, iż pracownicy, którzy zarabiali dotychczas ponad 4,5 tysiąca euro netto, również będą mieli pomniejszone wypłacane stawki w przypadku ich przejścia na zasiłek dla bezrobotnych. Wreszcie zmiana. Odtąd pracownik będzie mógł odejść z pracy i będzie on miał prawo do zasiłku. Dotąd tak to nie było na Sekwaną. Otóż pracownik musiał być zwolniony, aby mieć prawo do zasiłku. Nie miał on możliwości odejścia samodzielnego z pracy. Tutaj ta zmiana ma mieć na miejscu przekwalifikowanie różnych pracowników i zachęcenie po prostu do zmiany profilu zawodowego. Jednak jak już wspomniałem, ta reforma budzi wiele kontrowersji nad Sekwaną, tak w związku zawodowych, jak i również wielu organizacji. Jednakże wpisuje ona się w szersze spektrum, albowiem nad Sekwaną trwa debata dotycząca reformy emerytalnej. Ta reforma już doprowadziła do protestów na kolei. Kolejarze protestują przeciwko reformie emerytalnej, ale również przeciwko warunkom pracy, w którym przychodzi im pracować. Protestują oni również przeciwko tej reformie, która została przyjęta na kolei rok temu. Wszak oficjalny powód tego protestu nie jest podany w tych kategoriach, ponieważ nie jest to strajk, ale przetrzymanie w pracy, ponieważ faktycznie nie zdecydowali oni strajku, albowiem takim powodem oficjalnym były kłopoty techniczne, które doprowadziły do wypadku w Ardenach jednego taboru kolejowego. Jednakże de facto jest to strajk przeciwko tym zamiarom, które prezydent Francji przedstawia. Prezydent, który powiedział, iż wobec strajków i protestów nie okaże żadnych oznaków słabości. Tak więc pytanie, czy czeka nas tam Sekwaną kryzys o podobnych rozmiarach i barwach, z jakim mieliśmy do czynienia jeszcze rok temu? Kryzys, który rozpoczął się 17 listopada ubiegłego roku. Chodzi tutaj o ruch żółtych kamizelek i ich demonstracje. Warto również mieć na uwadze, iż na 5 grudnia tego roku wszystkie największe związki zawodowe nad Sekwaną zapowiedziały strajk generalny w środkach transportu zbiorowego. Ma dotyczyć to region paryski, ale nie tylko. Tak więc 5 grudzień tego roku ma być tym dniem, gdzie wszystkie transporty publiczne, w tym pociągi, kolejki podmiejskie, wreszcie transporty miejskie, metro, autobusy, inne transporty zostaną zatrzymane na jeden dzień, a być może na dłużej w Paryżu, regionie paryskim, być może wręcz w innych regionach departamentach francuskich, być może wręcz w całej Francji. W ten sposób związkowcy chcą to pokazać rządzącym swą siłę. Jednakże pytanie, jak te protesty zostaną odebrane przez francuskie społeczeństwo, które coraz bardziej boleśnie odczuwa utrudnienia związane z tymi protestami, strajkami, które, jak już wspomniałem, nie są przedstawiane jako strajki, ale jako zatrzymanie pracy z powodów technicznych i zagrożenia dla bezpieczeństwa pracujących na kolei. Jednakże fakt faktem, iż użytkownicy kolei, a jest ich we Francji dziesiątki milionów, muszą coraz częściej kierować się w stronę dworców autobusowych i wyruszać w podróże autobusami, a firmy autobusowe korzystają na tym kryzysie, podnosząc swe stawki czasem nawet o 50%, co również nie specjalnie podoba się francuskim konsumentom. W sytuacji, gdzie we Francji trwają wakacje szkolne, ponieważ faktycznie co roku we Francji młodzież uczęszczająca do szkół ma 15 dni wakacji w związku z świętem wszystkich, czy z Dniem Wszystkich Świętych. Tak więc faktycznie to wszystko powoduje, iż wsparcie społeczeństwa francuskiego być może nie będzie po stronie związkowców, być może więc będzie po stronie rządzących. Na to więc liczą rządzący, czekają oni więc na rozwój sytuacji. Na tym etapie prezydent Francji przemierza Francję, spotyka się z mieszkańcami nad Sekwaną. Dzisiaj spotkał się z mieszkańcami Rouen, innymi mieszkańcami innych francuskich, a warto mieć na uwadze, iż Rouen to miasto, gdzie doszło do tragedii, czyli do pożaru w fabryce, która produkowała wysokotoksyczne elementy barwników, czyli fabryka Lubrizol. Wówczas mówiono o katastrofie ekologicznej. Ta debata również nad Sekwaną jest istotna, ponieważ coraz więcej osób oskarża rządzących o to, iż zlekceważyli zagrożenie i nie poinformowali oni w stopniu dostatecznym społeczeństwo, francuskie społeczeństwo i osoby znajdujące się w rejonie tej katastrofy. Tak więc rolą prezydenta Francji jest zapewniać, co też zresztą czyni, iż nie doszło tam do katastrofy ekologicznej i nie ma żadnego zagrożenia tak dla mieszkających tam osób, jak również dla firm, czy też dla handlu i osób tam pracujących. Jednakże w tej samej chwili, w tym momencie nadal obowiązują zakazy sprzedaży produktów rolnych, bowiem wprowadzono po tej katastrofie, która miała miejsce na początku października, zakaz sprzedaży na ponad 200 produktów rolnych, no właśnie rolników znajdujących się w rejonie tegoż pożaru fabryki Lubrizol. Tak więc wiele punktów zapalnych na Sekwaną. Warto również wspomnieć o strajku służby zdrowia, która wszak strajkuje już od pół roku. Pracownicy służby zdrowia, w tym pracownicy SOR-ów, domagają się polepszenia swych warunków pracy, jak i również podwyżek płacowych. Również pracownicy szkolnictwa francuskiego zapowiadają strajk w kolejnych tygodniach, miesiącach.
To jak ci Francuzi w ogóle funkcjonują? Tam po prostu wszyscy strajkują. Nic się absolutnie nie dzieje bez jakiegoś konfliktu. Takie odnoszę wrażenie, słuchając pańskiej relacji.
Otóż faktycznie na tym etapie nad Sekwaną trwa kryzys społeczny. Ten kryzys społeczny ma mniejszy lub mniejszy wydźwięk. Te protesty są większe lub mniejsze, jednakże faktycznie od roku nad Sekwaną trwa kryzys społeczny w sytuacji, gdzie faktycznie z jednej strony rządzący usiłują, czy też proponują reformy, które mają zreformować francuski system społeczno-gospodarczy, nie oceniając w ten sposób tych reform, ale jednak faktem, iż proponują takie reformy. Z drugiej strony te reformy te spotykają się z coraz większym oporem poszczególnych grup społecznych, jednak warto mieć na uwadze, iż te grupy społeczne i ich protesty są o tyle problematyczne dla samych protestujących, albowiem tutaj występują różne interesy i różne grupy interesów, które często protestują niejako przeciwko sobie, a protesty odbywają się często po każdej stronie ulicy, czyli tak naprawdę związki zawodowe i poszczególne grupy interesów nie protestują wspólnie, ale osobno, co powoduje, iż rządzący mają pole do negocjacji z poszczególnymi grupami społecznymi, czy też mają oni możliwość podziału protestujących na te grupy, z którymi rządzący negocjować chcą i zamierzają, a te grupy, z którymi zamierzają oni nie negocjować. Z drugiej strony zaś eksperci zauważają, iż dla rządzących nad Sekwaną łatwiejszym przeciwnikiem, czy też potencjalnym partnerem społecznym są związki zawodowe, jeżeli ruch żółtych kamizelek, który nadal funkcjonuje, ponieważ ruch ten protestuje co sobotę od 17 listopada tego roku. Dlaczego związki zawodowe są wygodniejszym partnerem? Ponieważ są to organizacje o ugruntowanych strukturach, o ugruntowanych metodach funkcjonowania, jak również ich strategia jest przewidywalna, ponieważ faktycznie związki te funkcjonują według określonej metodologii, która jest wszak znana na Sekwaną wszystkim rządzącym. Wreszcie można z tymi związkami negocjować, prowadzić rozmowy, dialog społeczny i wiadomo, na ile te związki zawodowe są w stanie iść na ustępstwa, a z czego nie są one w stanie zrezygnować. Tak więc faktycznie ten partner społeczny zdaje się być wygodniejszy dla rządzących, jednakże warto mieć na uwadze kolejny fakt, otóż zdaje się, iż związki zawodowe świadome tej wadliwej metody z punktu widzenia swojej przewidywalności stosują coraz częściej metodę żółtych kamizelek, czyli prowadzą strajki niezapowiedziane takim właśnie strajkiem. Był strajk, który rozpoczął się kilkanaście dni temu na kolei, który nie nazywamy strajkiem nad Sekwaną, ale zatrzymaniem pracy w związku z zagrożeniem dla pracowników, czyli kolejarzy. Tak więc związkowcy faktycznie zmieniają swoją metodologię i tutaj kwestia, na ile ta metodologia będzie w stanie skłonić rządzących do wycofania się ze swych reform, czy też z planu reform. Na tym etapie kilkanaście dni temu Emmanuel Macron rozpoczął kolejną ogólnokrajową debatę dotyczącą kwestii społecznych. Pierwsza taka debata odbyła się w momencie kryzysu żółtych kamizelek, czyli w lutym tego roku. Trwała ona właściwie całą wiosnę. Była to debata związana z reformą państwa. Debata, która rozczarowała wielu Francuzów, ponieważ spodziewano się, iż debata ta przyniesie konkretne rozwiązania, konkretne zmiany, w tym zmiany dotyczące większego udziału obywateli w zarządzaniu państwem nad Sekwaną. Tak się jednak nie stało. Tak więc debata zainicjowana przez prezydenta Francji, debata dotycząca reformy emerytalnej, nie spotyka się już takim odzewem, z jakim spotkała się tak zwana wielka debata z wiosny tego roku. I to powoduje, że grupy zawodowe preferują protesty, strajki i konfrontacje z rządzącymi, jeżeli debatę, w którą wierzą coraz mniej albo wprost nie wierzą w ogóle. Tak więc na Sekwaną rozpoczyna się próba sił pomiędzy rządzącymi a związkami zawodowymi. Pytanie więc, kto wygra tą próbę sił, czy też związki zawodowe i czy też rządzący. A kolejne pytanie, czy dojdzie we Francji do kolejnego kryzysu społecznego? Jak już wspomniałem, z jednej strony strajkują przedstawiciele środowisk związanych ze służbą zdrowia, środowisk związanych z edukacją, oświatą wyższą. Protestują również kolejarze, będą protestowali w najbliższym czasie pracownicy komunikacji zbiorowych, protestują policjanci, protestowali strażacy. Tak więc zdaje się, iż nad Sekwaną coraz więcej zadowolenia, co zresztą tak naprawdę jest w sondażach odzwierciedleniem, ponieważ ostatnie sondaże pokazują kolejny spadek dla rządzących w sytuacji, gdzie faktycznie w lecie tego roku notowania dla rządzących we Francji, w tym Emmanuela Macrona i premiera Filipa, wzrastały, wzrosło nawet do 30%.
Na pytania o tym, kto wygra w zasadzie w tej walce między rządem a protestującymi, na czyim stanie i jak będzie wyglądał dalej dyskurs społeczny nad Sekwaną, będziemy jeszcze to obserwować i o tym informować za sprawą niezawodnego korespondenta mediów polskich we Francji, pana Zbigniewa Stefanika, który dzisiaj przybliżył państwu wszystkie te zagmatwane, też z mojej perspektywy, wątki dyskursu społecznego we Francji. Bardzo dziękuję za to i mam nadzieję, że będziemy mogli w najbliższych dniach łączyć się, żeby dalej informować o rozwoju sytuacji.
Dziękuję bardzo.